abyś go namaścił, abyś błogosławił, aby był dziś Twym narzędziem, Panie, aby to słowo, które będzie wypowiadał, Panie, było słowem od Ciebie, do Twych sług, do dzieci Twoich, Panie, do tego ludu, Panie, abyś Ty działał w naszych sercach, a chwała i cześć Tobie, Panie, bo to Ty tak naprawdę ożywiasz to słowo i dziękuję Ci za to. Chwała niech będzie Tobie, Boże. Amen.
Amen. Chwała Bogu. Pokój Boży niech jest z Wami, bracia i siostry. Niewątpliwie jest to kolejny przywilej dla mnie dzisiaj stanąć przed Wami i dzielić się tym, co Bóg wkłada w moje serce. Aczkolwiek pełen niepokoju i obaw, dzisiaj moje serce się wkradło z powodu mojego głosu, ale myślę, że do końca będziecie mnie rozumieli i mieli tą sposobność, aby rozumieć dzisiaj również moje poselstwo. Chciałem dzisiaj rozważania nasze rozpocząć od listu do Efezjan, 4 rozdziału. I chciałem pokrótce naświetlić słowami apostoła Pawła, przypomnieć nam nasz stan i naszą naturę, jaką posiadamy. 4 rozdział listu do Efezjan i tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego od 22 do 24 wersetu czytamy. Apostoł Paweł mówi o tej podwójnej strukturze, podwójnej naturze człowieka, którą każdy z nas posiada. I apostoł Paweł tutaj mówi: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Czy możemy powiedzieć na te słowa amen? Czy odczuwamy ten na co dzień, powiedziałbym, taki podwójny charakter naszego wnętrza, naszego życia? Stara natura i nowa natura. Stara natura, która wraca i niejednokrotnie dosyć mocno daje się we znaki w naszym życiu, gdzie wprowadza to w nasze życie wiele smutku, niepokoju i te upadki, które tak później wpływają negatywnie na nasze duchowe wnętrze. I ta nowa natura, ten nowy człowiek, który jak widzimy tutaj jest stworzony, odnowiony przez Boga i powinniśmy żyć właśnie według tej nowej natury w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zerknęli w swoje życie i spróbowali sobie również odpowiedzieć z jednej strony, czy walczymy z starą naturą, z drugiej strony, czy wychodzimy zwycięsko z tych doświadczeń, jakie to również ma znaczenie w naszym życiu codziennym, w naszym życiu chrześcijańskim. Dzisiaj chciałem mówić o próbach, które przechodzimy, a które tak jasno Słowo Boże nam przedstawia, że będziemy te próby przechodzili, aby była doświadczana nasza wiara. Chciałem właśnie dzisiaj to moje poselstwo zatytułować: czy wytrzymujemy czas próby? Czas doświadczenia, który przychodzi na nas i który jest wpisany w życiorys chrześcijańskiego naszego życia. ten konflikt, który występuje, tu Biblia w wielu fragmentach Słowa Bożego dokładnie nam przedstawia, że kiedy wracamy do starej natury, kiedy wydobywamy to, co z naszego starego, upadłego życia, to widzimy, że wprowadza to w nasze życie duży niepokój. Wprowadza to w nasze życie oskarżenie, zwątpienie. Natomiast zwycięstwo jest w Panu Jezusie Chrystusie. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi: usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Ten pokój z Panem naszym Jezusem Chrystusem, pokój z Bogiem otrzymujemy poprzez wiarę, poprzez to, że zostaliśmy odnowieni przez Niego w Jezusie Chrystusie. Chciałbym, abyśmy umieli prowadzić zwycięskie życie. Sam również staram się analizować moje życie, ale również, tak jak sam przeżywam wielokrotnie moje słabości i upadki, tak myślę, że każdy z was, kiedy coś takiego nastąpi, zadaje pytanie, dlaczego? Zadaje pytanie, dlaczego nie sprostałem tym Bożym standardom? Dlaczego po raz kolejny zawiodłem? Chciałbym, abyśmy otworzyli list drugi do Tymoteusza, gdzie apostoł Paweł tutaj charakteryzuje nam na czasy ostateczne. Myślę, że jak tu siedzimy, nikt nie ma wątpliwości, że właśnie w takim czasie, w takich, załóżmy, przyszło nam w tych momentach historii dziejów ludzkości żyć. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. I apostoł Paweł tak dobitnie nam mówi od pierwszego wersetu: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Te czasy, powiedział, będą trudne. My to odczuwamy, że one są trudne. Każdy, który żyje blisko Pana, który obserwuje to, co się dzieje i widzi swoje życie, widzi ten zmożony atak sił ciemności, który, jak widzimy, kształt tego świata tak mocno hołduje tym jego pomysłom, tak bym powiedział, jego zwiedzeniu. I charakterystyka tego świata apostoł Paweł wymienia tutaj i tak bardzo określa i dobitnie charakteryzuje te osoby. Drugi werset i poniżej mówi nam: ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janez i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Ten fragment Bożego Słowa tak dobitnie nam przedstawia, myślę, że tragiczny obraz ludzi, którzy żyją w czasach ostatecznych. My tutaj, kiedy analizujemy wokół siebie różne wydarzenia, kiedy dzisiaj ta informacja zalewa nas z różnych stron, przez różne komunikatory, to jednak widzimy, że potwierdza to się dzisiaj w takim bardzo szerokim ujęciu i wachlarzu tych postaw ludzkich, które odrzuciwszy Boga, charakteryzują się tego rodzaju przymiotami. Wymienia tutaj różnych ludzi i wydawałoby się, że mówi tylko o świecie. Że mówi tylko tych ludzi, których będziemy spotykać i tych, którzy nie oddają czci Bogu, odwrócili się. Nie, oni czasem w ogóle nie chcą nic o Bogu słyszeć, w ogóle nie wierzą, że On istnieje. W ogóle zaprzeczają, że w ogóle Bóg jest. Ale również widzimy, że tutaj apostoł Paweł mówi o osobach, które przybierają pozór pobożności. A więc widzimy, że oni w swoim zachowaniu będą zachowywać się jak chrześcijanie. Oni będą się tym identyfikowali. Przecież jesteśmy chrześcijanami. Przecież to i to nastąpiło w moim życiu. Przecież jestem na nowo narodzony. Pan Jezus tutaj poprzez apostoła Pawła dzięki Duchowi Świętemu mówi wyraźnie, będą tacy. Oni będą przybierać pozór pobożności, będą udawać tych ludzi wierzących, oddanych Bogu. Widzimy tutaj, że Słowo Boże w 8 wersecie mówi nam, podobnie jak ci magowie, którzy byli na dworze Faraona, sprzeciwiali się tutaj, widzimy, Mojżeszowi. I Słowo Boże mówi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. A więc można powiedzieć, że będą tacy ludzie, którzy, można powiedzieć, że legitymują się to, że się nawrócili, że są odrodzonymi ludźmi, ale widzimy, że kiedy przychodzi próba wiary, oni odpadają. Oni tej próby nie wytrzymują. Dlatego pozwoliłem sobie dzisiaj, abyśmy troszeczkę refleksji w stosunku do swojego życia wyciągnęli, jak to właściwie jest ze mną. Czy ja rzeczywiście jestem tym, który wytrzymuje próbę wiary? Myślę, że to jest ważny aspekt naszego życia. Kiedy patrzymy na życie Kościoła, kiedy patrzymy na ludzi, którzy są wokół niej, widzimy ich smutne twarze, kiedy widzimy ich zatroskanych i niejednokrotnie, kiedy słyszymy ich wątpliwości, czy w ogóle są ludźmi wierzącymi, czy w ogóle są zbawieni. To jest przerażające, powiem wam, że kiedy czasem w rozmowie pada pytanie, a czy ty jesteś pewien swojego zbawienia? I nagle słyszy się od osoby, która chodzi za Bogiem, uczęszcza i ma społeczność z dziećmi Bożymi. I on mówi, nie wiem. I on mówi, nie jestem pewien. Widzimy, jak ci ludzie niejednokrotnie mają wiele pytań, wątpliwości, zaskakujących wniosków i refleksji, które się pojawiają, gdy przychodzi doświadczenie. Widzimy tych ludzi, że przeżywają i zadają sobie pytanie, kiedy spotykają się z różnymi doświadczeniami. Tutaj mnie odrzucili, A tutaj w tym momencie przychodzi śmierć bliskiej osoby. Tu w pewnym momencie przeżywam załamanie nerwowe, bo dowiedziałem się, że mam raka. Ludzie popadają w depresję. Dotyka to wierzących. I każdy z nas może sobie wewnętrznie odpowiedzieć, czy kiedy przychodzą doświadczenia, o których mówi Słowo Boże, że je będziemy przechodzić, czy tak naprawdę potrafimy ostać się mocni w wierze i przeciwstawić się tym wszystkim oskarżeniom, które przychodzi i przynosi nam szatan. Wielu ludzi zastanawia się i oskarża się, a czy ja naprawdę jestem zbawiony, jak wspominałem. Czy ja naprawdę wierzę, czy Bóg jeszcze mnie kocha? Dlaczego moje modlitwy odbijają się jakby od ściany? Dlaczego moje prośby, które zanoszę do Boga, nie znajdują w moim życiu rozwiązania i miejsca? Czy my w okolicznościach naszego życia potrafimy zachować wiarę i ufność? Czy nie jesteśmy rozczarowani tymi, można powiedzieć, wydarzeniami, które tak mocno dotykają naszego wnętrza, naszego organizmu, naszego ciała? Kiedy również przeżywamy kryzys, jak zawiedziemy Boga, jak wiele bólu w nasze serce wprowadza, kiedy słyszymy od naszego otoczenia, od naszych braci czy sióstr oskarżenia prawie, że gdzie mówi się o tym, że nie mamy wiary albo sprzeniewierzyliśmy się. Wielu z nas, którzy pełnią służby w Kościele, kiedy dochodzą doświadczenia, zaczynają mieć tak popularnie między nami dołek swojej wiary. Zaczynają wątpić. Ludzie, którzy usługują w różnych służbach, kiedy również słyszą pewnego rodzaju, powiedziałbym, tak zwane dobre porady, które mówią, a ty się weź zastanów nad tym, czy ty właściwie dobrze postępujesz, czy ty jesteś na właściwym miejscu. A ty zweryfikuj swoje powołanie. Co nie jest nic złego, żeby również tutaj zweryfikować, ale myślę, że każdy z nas powinien patrzeć, jak biegnie. Każdy z nas powinien być pewien tego, co Bóg w jego życiu czyni. To jest tak, że w wielu wypadkach wydajemy bardzo pochopnie opinie, albo żyjemy jeszcze w tej naturze starego człowieka. Nie jest to odosobnione zachowanie. Ono nie jest może poprawne, ale można powiedzieć, wynika ze starej natury. Przypominamy sobie sytuację, kiedy w Ewangelii Łukasza w ostatnim rozdziale, 24, czytamy rozmowę z Panem Jezusem, 24 rozdział Ewangelii Łukasza, i przeczytam fragment 21 wersetu, który tak bardzo pokazuje nam tą ludzką naturę, która praktycznie ma rozwiązanie prawie na wszystko. w wielu wypadkach stara natura nie dopuszcza Boga do głosu, ale od razu do jakiejkolwiek sytuacji ma swoją ocenę. 21 werset Ewangelii Łukasza mówi o tym, czego ci ludzie, to jest droga do Emaus, idą z Panem Jezusem. I oni tutaj, jak widzimy, mówią o swoich odczuciach, mówią o swoich przemyśleniach. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. A myśmy się spodziewali. To jest nasza ocena tej sytuacji. To jest to, co myśmy już byli przygotowani, że tak jest. My w naszym życiu też jesteśmy w wielu wypadkach przygotowani albo wystawiamy pewną swoją ocenę sytuacji w życiu swoim, w życiu również, co jest niejednokrotnie złe, kiedy oceniamy postępowanie innych, kiedy wydarzenia w ich życiu w tej starej naturze od razu przypinamy łatkę, to jest na pewno dlatego, to dlatego, to dlatego. A nie szukamy mądrości Bożej. W swoim życiu żyjemy między tymi dwoma naturami. Jedna, która jest Boża i kiedy w niej się poruszamy, w tym momencie jesteśmy zdani nie na siebie, ale wtedy możemy w pokorze powiedzieć: Panie, mów do mnie. Wtedy jesteśmy w pokorze i bojaźni usłyszeć głos Boga i pouczenie Ducha Świętego. A stara natura, która jest krnąbrna, mówi: to ja wiem. Ja jestem przekonany, że to dlatego, dlatego, dlatego. Czy to jest prawidłowe postępowanie? To nie jest wyjątek. Czy nie spotykamy się z tymi ocenami, które niejednokrotnie dotykają naszego serca i powodują, że wstrzymuje to nas w naszym rozwoju, w naszej służbie, ale z drugiej strony powoduje wielkie przygnębienie i ból serca. A myśmy się spodziewali, tak, w wielu wypadkach my się spodziewamy i wyrażamy to na głos i nie patrzymy na konsekwencje tego naszego przekonania, które niejednokrotnie jest li tylko oceną, która powstała w wyniku starej natury. My zdajemy sobie sprawę, jak wroga jest stara natura, ale również znajdujemy w swoim Słowie Bożym, znajdujemy również takie fragmenty, które mówią o naszym właśnie takim ludzkim podejściu do Bożych spraw. I kiedy odczuwamy ten dyskomfort, kiedy brakuje Bożej odpowiedzi i w tym momencie jest najgorzej, że pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości i oskarżenia. List do Jakuba, niedawno ten fragment Słowa Bożego tu mieliśmy czytane, ale w liście do Jakuba w 4 rozdziale, list Jakuba, Jakub tutaj nas poucza i pod wpływem Ducha Świętego mówi, 4 rozdział i 3 werset. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności, powiedziałbym pożądliwości. A więc widzimy tutaj, że w wielu wypadkach to nasze zanoszenie próśb do Boga, które się odbijają jak od ściany, jest powodem tego, że źle prosimy. Że w 4 wersecie mówi: wiarołomni. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. W wielu wypadkach ludzie stoją jako chrześcijanie w takim rozkroku. dobrze żyć ze światem i dobrze żyć z Panem Bogiem. Ale tak się nie da. Czym więcej jesteśmy w tej starej naturze, tym jesteśmy dalej od Boga. Nasze pożądliwości żyją. To stwierdzenie wyraźnie mówi nam, że źle prosicie. A więc jest to w tym momencie przez nas, chrześcijan, zupełnie błędny kierunek. I mówi dlatego, że wiele tych rzeczy jest niezgodnych z tym, co podoba się Bogu. Bo wypływa ze starego życia, z pożądliwości ciała, którym żyjemy. A więc można powiedzieć, kiedy żyjemy nie po Bożemu, nie według Bożej woli, to w wielu wypadkach przeżywamy właśnie to, że nie otrzymujemy odpowiedzi, nie otrzymujemy również tego, co prosimy Boga, aby otrzymać. W pierwszym liście Jana czytamy tutaj, jak Jan, pisząc do swoich braci, charakteryzując pewne wydarzenia, jak on tutaj w pierwszym swoim liście, kierując do wierzących, mówi o stanie naszego serca, a zwłaszcza tym, co nam zagraża, kiedy czerpiemy ze źródła, powiedziałbym, tej niezdrowej wody, tego źródła, można powiedzieć, skażonego grzechem ze starego życia. I charakteryzuje to, co jest na świecie. W drugim rozdziale, 15 i poniżej werset, mówi: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Albo jedno, albo drugie. Albo żyje w pożądliwości tego świata, albo, tak jak widzimy tutaj, żyje i odczuwam bliskość Boga. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. A więc widzimy, że przeciwstawia to temu staremu człowiekowi, starej naturze, która generalnie prezentuje pożądliwość tego świata, to, co jest na świecie, a co pochodzi, jak wiemy, ze źródła tego, który był, powiedziałbym, bardzo blisko Boga. Bardzo był wyróżniony. Przypomnijmy sobie pewne charakterystyczne cechy, które są zawarte w Słowie Bożym, i otwórzmy może księgę Ezechiela. I tutaj chciałbym, abyśmy zerknęli na fragment Słowa Bożego. Może Izajasza, przepraszam was bardzo. Otwórzmy Izajasza 55. Jednak nie. Jednak otwórzmy Ezechiela. Ezechiela 28 rozdział. I tutaj chciałbym parę wersetów przeczytać, które charakteryzują tego, którego dzisiaj nazywamy przeciwnikiem, szatana. Tego upadłego anioła, jego pozycję, którą zajmował w niebie, jakim był bliski Bogu, jak był wyróżniony. Tutaj charakterystyka tego dzisiaj przywódcy całego świata ciemności, szatana, określa Słowo Boże, przeczytam od 12 wersetu i poniżej. Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan. Słowo to charakteryzuje, jest pisane jakby króla Tyru, ale określa generalnie przywódcę świata ciemności, szatana. I mówi, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem twoim były wszelkie drogie kamienie. Kornel, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. 17 werset. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrywali. A więc widzimy stworzenie, którym był tutaj szatan, który był aniołem światłości, jak również czytamy, który miał dostęp do oblicza Bożego, który miał dostęp i był na górze narad, której tak naprawdę nie bardzo rozumiemy, jak ta struktura w tym niebie jest zorganizowana, ale wiemy, że to był dla wybrańców góra, gdzie tam Bóg dopuszczał tylko wybranych, można powiedzieć, w tej strukturze aniołów. Mówi się o archaniołach, że ich również jest 12, między innymi był jednym z nich szatan. Nie czytamy tego tutaj, ale mogę powiedzieć, że Pan stworzył go nienagannym. Widzimy, że stworzył go jako pięknego, jako niesamowitego tutaj pośród aniołów, posiadającego wielkie uzdolnienia i bardzo wyróżniony był i doceniany w tym, w okręgach niebieskich. Ale widzimy, że do czasu, kiedy jego serce stało się wyniosłe z powodu jego piękności i tego, że chciał zrównać się z Bogiem. Rozpoczął się pewnego rodzaju bój, który szatan ze zbuntowanymi aniołami wypowiedział Bogu. Wypowiedział, jak został rzucony. Z jednej strony posłuszeństwo, nieprawość była w jego sercu. I widzimy, że rozpoczął bój, w którym niszczy wszystko, co Boże, co nienawidzi, gdzie przedstawia tutaj i walczy ze wszystkim, co pochodzi od Boga. Jego nienawiść skupia się na wszystkim, co jest przez Boga wyróżnione, szanowane, między innymi człowiek, który widzimy podczas stworzenia, jest szczególnym stworzeniem, które Bóg ukochał. Jak wspominałem, każdy z nas powinien myśleć po Bożemu, każdy z nas powinien być bliski Boga. Już od samego stworzenia, kiedy czytamy, jak Bóg stworzył tutaj Adama i Ewę, to również tutaj w pierwszym rozdziale, już na samym początku Słowa Bożego, znajdujemy od 27 wersetu pewne charakterystyczne cechy, które mówią o człowieku. Z jednej strony czytamy: i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił Bóg i rzekł do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają. I tutaj czytając dalej widzimy: potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Nastał wieczór, nastał poranek, dzień szósty. W szóstym dniu stworzenia Bóg stwarza człowieka. Stwarza go na, jak Słowo Boże mówi, obraz swój, na podobieństwo swoje. Widzimy tutaj, że człowiek również jako każde dzieło stworzenia było bardzo dobre. Można powiedzieć, w tej strukturze człowiek był bardzo dobry. I tutaj, jak widzimy, kiedy nosi człowiek obraz Boga i podobny jest do Niego, to widzimy, że kieruje się tymi wszystkimi przymiotami, które pochodzą od Boga. I jego życie, jego postępowanie jest bardzo dobre. Ale również widzimy, że człowiek nie dotrzymał tego związku intymnego z Bogiem poprzez to, że nie dotrzymał wierności, kiedy spożył owoc z drzewa poznania i zła. Można by było powiedzieć, a cóż takiego? Tak jak szatan. Kiedy w trzecim rozdziale czytamy odpowiedź szatana do kobiety, czwarty werset mówi nam: na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Ale Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Tak rozważałem to, jak wyglądało to spotkanie, załóżmy, węża i kobiety. Kobieta wiedziała, Ewa wiedziała, że z tego drzewa owocu Pan powiedział, żeby nie jeść. Słowo Boże tu mówi nie dotykać również. Ale widzimy, że szatan posłużył się podstępem, ale również okłamał ją, kiedy mówił: będziesz jak Bóg. Widzimy, że Ewa nie była osobą, która znała kłamstwo. Nie znała dobra i zła. Miała naturę Bożą, a więc ona nie wiedziała, że to jest kłamstwo. Tak myślę. Ona nie potrafiła tego tak w tym momencie, jak my dzisiaj, rozważać dobre, złe. Nie potrafiła tego analizować. Usłyszała podstęp tutaj szatana, który mówił, że się nic nie dzieje. Będziesz równa Bogu, tak jak Bóg będziesz. Nie ma problemu, żeby spożyć ten owoc. I widzimy, że kobieta Ewa uległa tej zachęcie i spożyła ten owoc. Wydaje mi się, w tym momencie, kiedy Pan powiedział: śmiercią umrzesz, do człowieka, w człowieka naturę weszło zerwanie kontaktu z Bogiem. Człowiek umarł duchowo. jeszcze przez jakiś czas ludzie ci mieli i wybrani mężowie kontakt bezpośredni z Bogiem. Ale natura już człowieka została skażona. I my widzimy, że grzech wdarł się w naszą naturę. To jest natura starego człowieka. My widzimy, że Adam i Ewa, kiedy byli i żyli na wzór podobieństwa Bożego, kiedy nieśli obraz Boży w sobie, mieli bliską więź z Bogiem. Kiedy czytamy w 10 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej potomkowie, synowie Noego, to tutaj widzimy, że Adam z Ewą mieli dzieci. I widzimy, że te dzieci już w 5 rozdziale, przeczytajmy to, nie będziemy do 10 wracać, ale 5 rozdział przedstawia nam to bardzo wyraźnie. Człowiek, który został stworzony przed Boga, miał naturę Bożą, był na podobieństwo Jego stworzony. Był czysty, nieskazitelny, był święty. Jak widzimy, był Bożej natury. Ta więź została zerwana. 5 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi nam pierwszy werset. Kiedy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boże, uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. I widzimy, Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje. A więc widzimy, że całe potomstwo, które później było już po popełnieniu, wypowiedzeniu posłuszeństwa Bogu, miało naturę już ludzką. To, można powiedzieć, nosiło naturę skażoną, naturę człowieka, starą, grzeszną naturę. Nie będę czytał, co Słowo Boże mówi na temat serca, ale wiadomo, że w tym momencie człowiek został zupełnie w tym momencie odsunięty od kontaktu Boga, został on zerwany. Otrzymali to później już tylko niektórzy ludzie, widzimy później przymierze z Izraelem. Bóg im dał prawo, przez które mieli ten kontakt jeszcze i ten status wybranego narodu utrzymać. Ale my widzimy, że tak zrodziła się w nas, ludziach, stara natura. Dzisiaj możemy powiedzieć, że spotykamy się bardzo mocno z humanizmem, który tak mocno podkreśla wartość człowieka. Tak bardzo mówi o jego wartości, jego samodzielności. Diabeł tutaj tak bardzo zachęca ludzi do tego, aby, tak jak tutaj mówili, potrafili rozeznać dobro i zło. I ktoś by powiedział, nic się wielkiego nie stało. To nawet ubogaciło tych ludzi. Tak, ale widzimy, że ta przestrzeń, w której działa diabeł, zawsze powoduje, że człowiek jest z gruntu zły, nie jest dobry. Kiedy wypowiedział posłuszeństwo Bogu, jego natura się zmieniła i jest zły. Dzisiaj humanizm mówi, przez wiedzę, przez poznanie i tak dalej rozwijamy się i człowiek sam w sobie ma dobro i powinien tutaj wziąć, tylko go szukać i wydobyć poprzez swój rozwój. Słowo Boże nam mówi zupełnie co innego. W pierwszym liście do Rzymian, jakbyśmy otwarli i tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego, tak apostoł Paweł mówi o tej degradacji natury człowieka. Ona może w raju jeszcze nie była tak widoczna, ale apostoł Paweł w liście do Rzymian tak bardzo charakteryzuje ten, można powiedzieć, mocny, taki z góry zjazd degradacji człowieka. Przeczytam od 20 wersetu pierwszego rozdziału listu do Rzymian. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemniali w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenia karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Jakże bardzo ten, powiedziałbym, przez Boga stworzony człowiek, jak mocno zdegradował siebie, jak mocno widzimy, szatan poniżył człowieka, jak bardzo wpłynął na to, aby wręcz, można by było powiedzieć, od razu człowiek by do swojego, Bóg do swojego stworzenia odczuwał. Ale widzimy, że zrobiło to wielkie spustoszenie w naszych sercach jako ludzi. I można powiedzieć również to, że my tacy byliśmy. Że człowiek rodzi się niedobry, ale rodzi się zły, pomimo że zdobył wiedzę, poznał zło i dobro, jak tu obiecywał szatan. Ale kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, Ewangelię Łukasza otwórzmy, i kiedy tu w tym opisie przychodzi do Niego człowiek, 18 rozdział Ewangelii Łukasza, 18 i 19 werset, czytamy tutaj. Zapytał go pewien dostojnik tymi słowy: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus: Dlaczego zwierz mi niedobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Widzimy, że człowiek nie jest dobry. nie ma dobrej natury. I tutaj, tak jak wspominałem, dzisiejsza modła tego świata, która preferuje, aby człowiek, który jest, można powiedzieć, humanist, tak wyraźnie mówi, człowiek, który jest w centrum, który w sobie ma dobro i rozwój jego, który powinien doprowadzić do jego zmiany, do jego, powiedziałbym, zupełnie innego postępowania, wydobyć z niego to, co jest szlachetne, co jest uczciwe, co jest dobre. I że człowiek tutaj widzimy, jak preferuje tutaj ten pogląd filozoficzny, jak bardzo na piedestał wysuwa człowieka. Człowiek jest sam sobie Bogiem. Nie potrzebuje Boga. Źródło prawdy jest w jego wnętrzu i tutaj twierdzi się, że człowiek to powinien rozwijać, poznawać, wiedza, wszystko. Bóg nie jest mu potrzebny, bo on sam ma naturę Boga. On jest sam dla siebie Bogiem. Jak bardzo tutaj widzimy to poznanie, można by było powiedzieć, prawdy, dobra i zła i rozwijanie niby, że to dobro jest w środku, rozwijanie tego dobra robi z człowieka prawie że Boga. Dzisiejsza modła tego świata wyraźnie zmienia kierunek. To nie Bóg jest najważniejszy. To nie na Nim się mamy skupiać, ale przede wszystkim na sobie. Ty musisz tutaj dbać, rozwijać się. Ty masz dobre serce. Ty w środku i we wnętrzu masz poznanie dobra, rozwijaj je. To jest dla człowieka wyzwanie i to jest, że świat dzisiaj to tak bardzo aprobuje. I tak bardzo możemy powiedzieć, w tym momencie neguje w ogóle potrzeby, aby szukać Boga, aby żyć z Bogiem, aby w ogóle szukać Jego oblicza, Jego sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, nie ma Go i nie ma co szukać. Prowadzi ludzi w ślepy zaułek. Prowadzi ludzi, którzy szukają szczęścia i rozwiązania, którzy chcą być dobrze, ale w zupełnie złym miejscu. W miejscu, w którym nie znajdą tego szczęścia, nie znajdą tutaj ukojenia. Pan Jezus przyszedł po to, aby przywrócić nam. Jak widzimy, jest wielkim przywilejem to, że Bóg pozwolił nam, kiedy dotknął naszego serca, pozwolił nam na powrót wrócić i duchowo, wewnętrznie znowu zburzył ten mur nieprzyjaźni i na nowo jesteśmy wewnętrznie podobni do Niego. Mamy ten obraz w swoim sercu i ten wewnętrzny nowy człowiek, odnowiony poprzez dzieło Pana Jezusa Chrystusa, którym dziełem tak bardzo Bóg potwierdził swoją miłość do człowieka, że nie odrzucił go, że nie chce z nim mieć nic do czynienia. Tak bardzo mówi, że tak na człowieku mu zależy, że tak bardzo chce, aby człowiek zmienił swoje postępowanie i wrócił do miejsca, z którego wyszedł. Pan Jezus jest tym, który pojednał nas i jest to dla nas w tym momencie, kiedy się na nowo naradzamy, powstaje nowa natura. Ale tak jak wspominałem, ta nowa natura stale jest w konflikcie ze starą naturą. I ciągle przeżywamy ten konflikt i tą walkę. Dlatego w wielu wypadkach musimy sobie uzmysłowić jedno, że to nie Bóg okazuje to, że nienawidzi człowieka i że jego sądy, które doprowadzą do tego, że wielu zginie, wierzę, że ognia i siarki, że Bóg odrzuca człowieka. Ale Bóg okazał miłość właśnie poprzez to, że pojednał nas przez śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana 3,16 dobitnie mówi, bo tak umiłował Bóg świat, że swojego jednorodzonego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. My się chlubimy tym, że jesteśmy tymi, którzy zostali wybrani, którzy otrzymali nowe życie, nową naturę. Ale również musimy sobie zdać to, co powtarzam, sprawę z tego, że prowadzimy bój. Z jednej strony stara natura, która jest podsycana cały czas wszelkiego rodzaju pożądliwościami, do której można powiedzieć ma dostęp szatan. Apostoł Piotr pisze, że on chodzi jak lew ryczący. I zależy mu na tym, żeby doprowadzić do naszej śmierci. I widzimy, że on stara się oddziaływać cały czas na starą naturę. Stale wzbudzać w nas, wysyłając ogniste pociski do naszego umysłu, stara się wzbudzać te, można powiedzieć, przymioty, cechy, które wypływają z tego, czemu on hołduje. A co Słowo Boże mówi tak wyraźnie? Pożądliwość, pycha. Te elementy są w nas i pobudzanie ich do tego, żeby zobaczyły światło dzienne, powodują w wielu wypadkach w nas taką właśnie, takie odczucie upadku naszego zagubienia, nie refleksji, ale wręcz pobudza nasze serce do wątpienia w miłość Bożą i to, że Bóg tak bardzo nas miłuje. I tak bardzo nie chcę, żebyśmy żyli starym człowiekiem, starą naturą. Mamy zewlec tą starą naturę. Mamy, powiedziałbym w tym momencie, odciąć oddziaływanie szatana. Tą płaszczyznę, powiedziałbym, i ścieżkę dostępu zerwać z siebie. Jedno, co nas oddziela od Boga, to grzech. I widzimy, że kiedy okazujemy się słabi, upadamy. Nasze pożądliwości w naszym życiu powodują, że mamy wewnętrznego, moralnego kaca, tak bym powiedział, i w wielu wypadkach tak bardzo wielu ludzi odczuwa dyskomfort i wręcz czuje się niegodna, żeby stanąć przed obliczem Bożym. A jednak Pan mówi wyraźnie, jeśli coś takiego się stanie, to przyjdź do mnie i wyznaj to. Jeśli uważasz się za Herosa takiego, który żyje bez grzechu, bez niczego, to Pan mówi, to jest niemożliwe, dlatego że potwierdza nam to w Słowie Boże. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To Boże odnowienie jest nam niezbędne, jest nam bardzo potrzebne. I to jest to, że Bóg wyciąga ręce i każdego dnia czeka. On tutaj szuka relacji z nami, wyciąga do nas wszystko to, co ma najlepsze. Ale my musimy się na to zdecydować. My nie powinniśmy w tym momencie czuć się odrzuceni, załamani to, bo żeśmy zgrzeszyli, bośmy upadli. Ale Bóg nas zaprasza, przyjdź i wyznaj. a śmierć Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczającym tutaj tym darem życia Bożego, przez które możesz otrzymać przebaczenie, zbawienie. Szukajmy oblicza Bożego. Nie dopuszczajmy do siebie myśli zwątpienia i załamania z powodu naszych upadków, ale starajmy się całym sercem przylgnąć do Pana i jakikolwiek upadek nasz w życiu nie powinien mieć działania druzgocącego jak taran, który burzy naszą wiarę, ale wręcz przeciwnie, być wyzwaniem dla nas. Więcej Ciebie, Panie, chcę. Panie, potrzebuję Cię. Wobec Ciebie sobie nie dam rady. Tak bardzo Słowo Boże zachęca nam, abyśmy byli naśladowcami Boga. Pomimo wielu ucisków, doświadczeń, które przechodzimy, tak bardzo zachęcam nas wszystkich, abyśmy nie wątpili, abyśmy nie upadali na duchu, ale rozumieli, że te wszystkie doświadczenia musimy przechodzić, każdy z nas różne, dlatego że jesteśmy tu na ziemi, gdzie to jest nic innego jak królestwo diabła. Dzisiaj jesteśmy właśnie tymi, którzy mają nie ulegać tym pokusom, ale przeciwstawiać się mocni w wierze. A więc widzimy, ta wiara powstaje poprzez Słowo Boże. A więc można powiedzieć, przeciwstawić się będziemy mogli, jak będziemy mocni w Słowie Bożym, jak będziemy mocni, ugruntowani na tym, co Bóg od nas, jakie nam dał obietnice i co tutaj w nasze życie wprowadził. Wiemy, że Księga Objawienia jest księgą, gdzie w zborach otrzymywali Boże poselstwo. I wielu z nich jest zaznaczone: zwycięzcy dam koronę żywota. Tak pragnę, żebyśmy w swoich doświadczeniach tak umieli być razem, tak umieli się wspierać, pomagać, zachęcać, modlić się jedni za drugich, abyśmy używali tej Bożej broni, aby Pan również, kiedy jesteśmy blisko Niego, tak, kiedy sami pozwolimy na przystęp do nas, kiedy nas poucza, kiedy nas przytula, kiedy koi nasze rany, kiedy koi nasze bóry, kiedy Mu na to pozwolimy, pociesza nas i wzmacnia. Kiedy przechodzimy te próby zwycięsko, gruntuje się nasza wiara. I tak bym pragnął, abyśmy tutaj umieli wzbudzić w swoich sercach taką bezgraniczną ufność, jak dziecko do swojego rodzica, abyśmy mieli taką bezgraniczną ufność do Boga, że On jest w stanie również wszystko to, co dobre, uczynić w naszym życiu, pomimo naszych słabości. Że On oczekuje na to, że przyjdziemy i będziemy prosić, ale nie w tej sferze naszego starego człowieka, ale otwarcie przyjść do Niego i prosić w tej naturze nowego człowieka, który, jak wiemy, został odnowiony i jego wnętrze jest tutaj w tym momencie obrazem Boga. Życzę nam wszystkim, abyśmy zwyciężali, abyśmy mogli tutaj wrócić do pierwszej miłości i również kiedy będziemy wierni Bogu, tak mogli być zachowani w godzinie próby, którą każdy z nas przeżywa. Każdy z nas musi wykazać w swoim życiu. Tak mocni wierzę, jak mówi Słowo Boże, abyśmy ten bój toczyli i przeciwstawiali się wszelkim działaniom i pokusom diabelskim. aby w każdej chwili naszego życia Bóg był na pierwszym miejscu. I abyśmy z Nim mogli mieć tą bliską więź, jak Adam i Ewa, będąc Jego dziećmi w raju, tak abyśmy my dzisiaj mogli również podobnie tą bliskość przeżywać przez Ducha Świętego. Amen.